Dzień dobry Państwu, Tomasz Gawiński, witam serdecznie w kolejnym programie Pitawal Radia Gdańsk. Co roku do polskich więzień trafia kilkuset niesłusznie skazanych. Poszkodowani coraz częściej walczą o to, żeby państwo zapłaciło im za czas niesłusznie spędzony za kratkami. I wielokrotnie wygrywają. Tyle, że winnych nie ma, a koszty prokuratorskich czy sądowych pomyłek ponosimy my wszyscy. Tylko czy tak naprawdę można wycenić czyjąś wolność? Jaka jest jej cena? Dziś Państwa i moimi gości są prawnicy. Mecenas Wojciech Cieślak, adwokat i wykładowca, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i mecenas Piotr Fedusio. Witam panowie serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początku posłużę się małą ściągawką. Według opublikowanego we wrześniu ubiegłego roku, a przytoczonego przez Tygodnik Wprost raportu Forum Obywatelskiego Rozwoju w Polsce, co roku sądy niesłusznie skazują około 300-400 osób. Zdaniem twórców raportu takich spraw może być znacznie więcej i na pewno jest znacznie więcej, bo w raporcie liczono tylko umorzenia i kasacje Sądu Najwyższego. Według tego raportu najczęstszą przyczyną niesłusznych wyroków jest niekompetencja, niedbalstwo sędziów i prokuratorów. I za te popełnione błędy niestety nikt ich nie rozlicza. Płaci państwo. Co roku do wspólnej kasy na ten cel trafia około 14 milionów złotych. Ale skazani przez pomyłkę domagają się coraz częściej i coraz więcej. Czy możemy mówić o problemie w polskim systemie prawnym? Bo myślę, że jeśli nawet jeden człowiek jest niesłusznie skazany, to jest problem, prawda panowie?
Na pewno. Pytanie tylko, czy tego rodzaju margines, bo to jest jednak margines, można skutecznie wyeliminować. Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z decyzją człowieka, jest jakiś margines błędu. Chodzi o to, żeby go zminimalizować i chodzi o to, żeby opracować pewne mechanizmy, które umożliwiają stosunkowo łatwe kompensowanie w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. A niestety mówimy tutaj o tylko kompensacji częściowej, bo to są pieniądze za wolność, pieniądze za część zabranego życia.
To też się w każdym przypadku.
Oczywiście, że tak.
No więc, każdy występuje.
Ale chodzi o to, żeby ten mechanizm był stosunkowo prosty, czytelny, a tego na razie brak.
Mieliśmy przykład na Wybrzeżu, mieliśmy ich kilka, natomiast ten przykład akurat już był dosyć mocno w mediach rozgłaszany. Mianowicie sprawa Tomasza Kułaczewskiego, który trafił za kraty w 2002 roku. Był podejrzany o zabójstwo 10-letniego Marcina Skotarka z Lisewa Malborskiego. Dostał wyrok 15 lat. Siedział bodaj 4, panie mecenasie, tak? Siedział 4.
Tak.
Przy czym w ogóle była to osoba, powiedzmy, że upośledzona. I on, tak jak mówił, jak go traktowano, czy najpierw przez policjantów, przez Straż Więzienną, jemu jakby to wszystko wmówiono. Potem, jak jego matka mówiła, jak on już nawet wyszedł, to on się budził, jakby był w rygorze więziennym. Że on się budził 5:20, stawał na baczność, był to chory młody człowiek. Dopiero później przypadkiem wyszło, gdzie zatrzymano jakiegoś człowieka z Proszcza Gdańskiego, który się okazał de facto prawdziwym zabójcą tamtego człowieka. Ale wcześniej skazano tego mężczyznę, który, no, o ile wiem, później domagał się rekompensaty, zdaje się, bodaj w krocie 300 tysięcy. Jak ta sprawa w ogóle wyglądała, panie mecenasie?
Tak, był to przypadek sprzed około 10 lat, gdy został on, pan Tomasz, niesłusznie skazany na lat 15 za czyn, którego nie popełnił. Dopiero na skutek wznowienia postępowania przez Sąd Najwyższy, gdy pojawiły się w sprawie nowe dowody, wyroki zostały uchylone, a ostatecznie sprawa została w postępowaniu już przygotowawczym, bo tam wróciła, sprawa została prawomocnie umorzona. I to dało panu Tomaszowi, otworzyło drogę do żądania odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienia, jakich doznał na skutek wykonania tej kary, której nie powinien był ponieść, czyli niesłusznego skazania. No i ostatecznie sąd przyznał mu rację, Sąd Okręgowy w Gdańsku, i przyznał mu kwotę, o ile dobrze pamiętam, 300 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia.
Ale tam jeszcze chyba też chodziło o rentę jakąś też, prawda?
Tak, chodziło o rentę i tak skromne odszkodowanie. To była drobna kwota, tej kwoty sąd nie uznał, natomiast ta zasadnicza kwota istotna, to sąd przyznał tytułem zadośćuczynienia.
Czyli jakby sąd przyznał się do pomyłki wcześniejszej. Czy możemy w ogóle o tym mówić, czy sądy się przyznają do pomyłek?
Pomyłki zdarzają się w każdym systemie i nie ma systemów prawnych doskonałych, które by eliminowały tego typu przypadki, iż dochodzi do niesłusznych skazań. Ale jak powiedziała gdzieś pani profesor Lewentowska, aby organy państwa, w tym sądy, mogły normalnie pracować, muszą mieć możliwość popełnienia błędu. I w mojej skromnej ocenie rzecz w tym tylko, żeby we właściwy sposób, czasie, szybko i adekwatnie zrekompensować pokrzywdzonemu czy niesłusznie skazanemu tą krzywdę, którą poniósł. Tutaj mam nadzieję, że tak się stało, że udało się to zrobić.
No ale to przecież w jakimś stopniu kompromituje wymiar sprawiedliwości. Jeżeli są tego typu wpadki, jeżeli sądy czy prokuratorzy nie umieją powiedzieć przepraszam, uderzyć się w piersi, nie ponoszą konsekwencji za to poszczególne osoby, pan sędzia X czy pan sędzia Y, ale płacimy za to my wszyscy, a ci sędziowie dalej orzekają. Czy w tym momencie jest w ogóle możliwość wyciągania konsekwencji, panie mecenasie, wobec takich ludzi i czy takie konsekwencje w Polsce są wyciągane?
Znaczy, mechanizmy istnieją, ale mechanizmy praktycznie nie są uruchamiane. Dlaczego? Dlatego, że występuje pewnego rodzaju, waham się powiedzieć, solidarność zawodowa, ale w każdym razie daleko waham się to powiedzieć, bo to jest troszeczkę język dosłownie minionego reżimu, a ja nie chciałbym się nim posiłkować. Natomiast występuje swego rodzaju zrozumienie sytuacji, w której znalazł się kolega. W związku z tym uważa się, że tutaj ewentualnie wystąpienie z roszczeniem regresowym, to znaczy roszczeniem Skarbu Państwa wobec prokuratora, ewentualnie nawet, prawda, aczkolwiek tu są wątpliwości natury konstytucyjnej, sędziego i powiedzenie, no to zapłać te pieniądze, które Skarb Państwa musiał wypłacić jako odszkodowanie czy zadośćuczynienie niesłusznie skazanemu. No tutaj występują pewnego rodzaju zahamowania i ja się temu trochę nie dziwię. No, zwłaszcza, że skala zjawiska jest znacznie poważniejsza, o czym pan redaktor mówił. Na wstępie przedstawiając pewne dane z raportu, otóż w moim przekonaniu skala zjawiska jest bez porównania większa. No tutaj autorzy raportu sami mówią, że bazują tylko na danych Sądu Najwyższego dotyczących uwzględnionych kasacji wniosków o wznowienie postępowania. To jest tylko ułamek tych sytuacji, w których dochodzi do skazania osoby niewinnej.
Przerwę.
I tylko część z tych, dodajmy, przepraszam bardzo, panie redaktorze, tylko część z tych osób ma dość hartu ducha, żeby nawet wtedy, kiedy zostanie uniewinniona, wystąpić z roszczeniem i powiedzieć, Skarbie Państwa, to mi zapłać za moją krzywdę.
Panie mecenasie, mówiliśmy właśnie o tych konsekwencjach. No, na Boga, jeżeli ci sędziowie nie ponoszą żadnych konsekwencji, więc oni jakby nie mają psychicznego parcia, żeby w każdej sprawie jednak trzy razy to obejrzeć, akta przeczytać, żeby wydać sprawiedliwy wyrok, bo po prostu jak wydam niesprawiedliwy, to przecież i tak nie poniosę konsekwencji. Czy nasz system, czy w ogóle systemy prawne wszędzie na świecie działają podobnie i te osoby nie ponoszą konsekwencji? Czy my jesteśmy jakimś, nie wiem, jakąś wyspą, na pewno nie zieloną?
Proszę pana, prawnicy wszystkich krajów i całego świata mają poczucie wewnętrznej solidarności i to jest rzecz całkowicie naturalna i trudno się od tego uwolnić. Przy czym, proszę pana, no trudno jest odmówić pewnej racji osobom, które twierdzą, że perspektywa odpowiedzialności finansowej czy dyscyplinarnej za niesłuszne orzeczenie to nie jest perspektywa, która byłaby dostatecznym hamulcem przed błędem, ale jest to coś, co będzie krępowało sędziego zwłaszcza, a i prokuratora w pewnej swobodzie podejmowania decyzji. Trudno odmówić wiary temu, aczkolwiek oczywiście ta wiara bazuje na pewnym micie.
Ale czy swoboda ma oznaczać bezkarność? To jest przecież nawet niewychowawczy, nie dla mnie po prostu...
Wie pan, tylko dla mnie problemem znacznie bardziej istotnym, bardziej ciekawym jest to, żeby osoba, która została skrzywdzona wyrokiem, otrzymała choćby częściową i choćby tylko finansową kompensatę. Czymś, co majaczy na dalszym horyzoncie, jest to, iż by konsekwencje negatywne tego nietrafnego wyboru poniósł prokurator czy sędzia. To jest ważne, zresztą tego rodzaju głosy się pojawiają przede wszystkim w prasie, przez dwie czy trzy tego rodzaju publikacje czytałem. To jest ważne, oczywiście. Natomiast jest to rzecz, co do zasady, drugoplanowa i rozszerzenie tego rodzaju odpowiedzialności? Czy byłaby to odpowiedzialność dyscyplinarna, czy byłaby to odpowiedzialność regresowa? Skarb Państwa, oddaj mi te pieniądze, które wydałem na tego, któregoś pokrzywdził, prawda? No to będzie pewien tylko margines, jeżeli chodzi o kierunek dalszego.
Nie wiem, jak może być coś drugoplanowe, jeżeli to pozwala właśnie na bezkarność i na popełnianie błędów.
Albo właśnie pan ulega, panie redaktorze, pewnemu mitowi, że należy kogoś ukarać. Otóż
no jeżeli oni karzą innych ludzi.
Otóż właśnie...
Ja nie mówię o wyrokach śmierci, bo w Polsce tego nie ma, ale w Stanach Zjednoczonych jest jakiś procent niesłusznie skazanych na karę śmierci. Tam już się niczego nie odwróci. Nie odda się pieniędzy nikomu, można rodzinie oddać pieniądze.
No a i to nie wiadomo, czy rodzina zechce przyjąć, chociaż w Stanach Zjednoczonych pewnie zechce przyjąć. Ale to nie w tym zabawa. Pan ulega pewnemu mitowi, który jest tak gdzieś wcześniej znacznie. To znaczy, że perspektywa kary jest działaniem, który powstrzymuje przed... I tutaj pytanie, czy nie, przed musi, przestępstwem może, nie, panie przed błędem w trakcie orzekania,
musi być świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje. Sąd podejmuje pewną decyzję. Mamy przykładek właśnie Tomasza Kołaczewskiego, gdzie sąd podjął pewną decyzję, chłopak trafił do więzienia. To, co on opowiadał, co w tym więzieniu się stało, tego nikt nie zrekompensuje. Żadne pieniądze i żadna kara nawet dla prokuratora czy dla sędziego. Mhm. Ci ludzie przechodzą horror. Ale a my później powiedzmy, mówimy, no damy im 100 tysięcy czy 200 i mamy święty spokój, czyste sumienie. Czy to jest w porządku? Wymiar sprawiedliwości?
Wie pan tylko po pierwsze, nikt go na horror nie skazywał, nawet błędnie, niech pan zauważy, bo żaden sędzia go nie skazał na to, żeby był po wielokroć gwałcony w zakładzie karnym. Na to go nie skazał żaden sędzia. Pół biedy, żaden sędzia na to zgody nie dawał. To już jest wynik zaniedbań zupełnie innych osób. Natomiast faktem jest, że błędem sądu było w tym wypadku skazanie człowieka, który, i tutaj jest pewien punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę, który przyznał się do winy. Wie pan? Jest ogromna łatwość skazania człowieka, który się przyznał do winy. Weryfikujemy tylko, czy aby...
To był chory chłopak.
Ale zgodę,
i przyjmujemy, powiedzmy, ma pan rację, w tym przypadku przyznał się do winy. Mamy wiele przypadków, wiele historii. Ostatnio było sporo publikacji. Człowiek o imieniu, nazwisku Zbigniew Góra skazany został na 25 lat pozbawienia wolności. Mhm. Nie przyznał się do winy. Mhm. Zwolniony po 3 latach od siatki. Mówił wyraźnie o fabrykowaniu dowodów. Domaga się dzisiaj 17 milionów od państwa, bo jak twierdzi, tego wyroku nie da się zmazać. Ludzie do dzisiaj chodzą, mówią do niego jak do zabójcy, mimo że został przez sąd oczyszczony. W zasadzie mam dożywocie, mówi. To wielokroć, panie mecenasie, panowie, to dotyczy wielu osób. Nie wiem, czy widzieliście państwo Układ zamknięty, film, w którym chodziło o sprawę gospodarczą. Też facet był skatowany. Siedział bez podstawy jakiejś. Wyszedł, stracił żonę, stracił majątek, wszystko potracił. Nikt nie jest w stanie zrekompensować ludziom krzywdy. Pomyłką oczywiście dla systemu, dla państwa jednostka się nie liczy, a to są często ludzkie życia, bo ci ludzie są potem kalekami. I jak można mówić, że na przykład sędzia, który wydaje wyrok, nie może, on powinien czuć odpowiedzialność, jakiś oddech, bo mówienie tylko o sumieniu, myślę, że jest zbyt pojęciem abstrakcyjnym.
Proszę pana, no proszę zwrócić uwagę, że społeczeństwo jednak nie oddaje tej brzytwy, którą ma do dyspozycji, to znaczy prawa karnego, w ręce małpy. Oddaje w ręce prokuratora i w ręce sędziego. Osób, które jednak przeszły dość długie szkolenie w rozmaitym zakresie i które teoretycznie powinny być na tyle wyselekcjonowane.
Teoretycznie, dobrze, że pan to
oczywiście wyselekcjonowane, iżby orzekać zgodnie z własnym sumieniem i przepisami prawa. Ja się zgadzam z panem, że błędy się zdarzają. Ja się zgadzam z panem, że często tych krzywd nie jest w stanie naprawić nikt. Tych krzywd, które ponosi człowiek skazany niesłusznym wyrokiem. Że to jest wyrok na całe życie. Cały czas się będzie mówiło. On siedział w więzieniu.
Niszczy,
prawda,
ludziom życie.
Cały czas się będzie mówiło.
Odchodzą,
prawda,
żony,
oczywiście,
dzieci,
traci się majątki.
Wszystko.
No wystarczy przecież, no... To gdzie jedziesz na święta do Pierdana? Dlaczego do Pierdana? No przecież twój tatuś tam siedzi, prawda? No to zostaje w dzieciaku na całe życie. Ja się zgadzam z tym, ja tego nie marginalizuję, tylko kwestionuję jedno. To znaczy, czy wprowadzenie, czy rozszerzenie zakresu odpowiedzialności, jaka by ona nie była, finansowej, dyscyplinarnej, może nawet karnej, sędziów czy prokuratorów w sytuacji błędu, powtarzam, błędu, a nie układ zamknięty odnoszę się do tego celowego działania.
Tak, tak, to tam jest inny
obraz. Przerysowa-
tak, przerysowane,
to jest
ale pokazuje pewien obraz.
Ale no, czy to coś da? Moim zdaniem powinniśmy chyba bardziej przyjrzeć się kreowaniu właśnie tych kadr, kadr prokuratorskich i sądowych, jeżeli tych błędów chcemy uniknąć.
Ale czy to nie jest trochę też tak, że obojętnie jaka będzie kadra, to na tych ludziach też wisi pewien ciężar wyniku. Oni mają mieć wynik. Dzisiaj w sądach też jest ważny wynik statystycznie, że mamy skazanych tylu, bo ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak zminimalizować pomyłki sądowe, bo wyeliminować ich w ogóle nie da, bo człowiek jest zawsze omylny, czasem są to procesy poszlakowe i możemy się pomylić, ale jeżeli są w wielu przypadkach dowody na to, że ktoś jest niewinny, a sąd skazuje go na ileś lat więzienia, to ja mam jakby czasami wrażenie, że jest to robione świadomie, żeby po prostu załatwić statystykę. Mamy skazanego, sprawa odfajkowana, dziękuję.
No otóż temu wrażeniu czasami jestem w stanie się także i ja oprzeć jako obrońca, ale staram się jednak z takim nastawieniem walczyć, no bo to ja jestem osobą najbliższą dla tej osoby skazywanej i to ja stoję wtedy, kiedy ogłasza w ramię z oskarżonym, kiedy ogłasza się wyrok, z którym się nie zgadzam. No i często przychodzą myśli takie, no ale jeżeli założymy, wie pan, że spory margines, ale jednak spory wśród sędziów stanowią tacy, którzy gotowi są na swoje sumienie wziąć ciężar, to jest ciężar skazania świadomie człowieka niewinnego po to, żeby zrobić wynik, no to już w ogóle chyba byłby niewielki sens funkcjonowania.
Może
w tym,
oni mają przeświadczenie, że skazali winnego. Rozmawiamy dzisiaj o niewinnie skazanych i o tym, jak wielu z nich próbuje dochodzić później sprawiedliwości. Panie mecenasie, mówiliśmy tutaj o panu Tomaszu Kołaczewskim, który odsiedział 4 lata. No, tu pan mecenas Ciesiak zwrócił uwagę, że on się przyznał, ale mimo wszystko odbył karę niesłusznie. Wygrał, jeżeli chodzi o zadośćuczynienie, 300 tysięcy złotych. Ma pan wiedzę, jak on dzisiaj żyje? Czy on się już de facto z tym pogodził? Bo on przez dłuższy czas nie mógł, ten człowiek, dojść do siebie, zresztą trudno się dziwić, że siedząc 4 lata w więzieniu, będąc nie do końca chyba poczytalnym, takich ludzi się w więzieniu wykorzystuje, perfidnie.
Panie doktorze, szanowni państwo, no nie ma wiedzy, jak potoczyły się dalej losy tego człowieka. Natomiast żyję w takim przeświadczeniu, uzasadnionym doświadczeniem, czy też literaturą, innymi przekazami, iż wracając do tego wątku, który pan poruszył, takiego naznaczenia, napiętnowania, stygmatyzacji skazanych, którzy pomimo jakichkolwiek, niesłusznie skazanych, jakichkolwiek środków, jakie otrzymają od Skarbu Państwa, ten ślad pozostaje no, na zawsze. To nigdy tego im nie zrekompensuje i to, co mówił tutaj kolega, do kogo idziesz, do tego, który siedział, czy ten, który to zrobił, chociaż został wypuszczony, to i tak ten ślad w pamięci ludzkich sąsiadów, tych bliższych i dalszych, pozostaje. Natomiast jestem przekonany, iż sąd w tej sprawie i w innych, przyznając zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, to bierze ten element pod uwagę. Przynajmniej w tej sprawie brał i ja we wniosku o zadośćuczynienie zwracałem uwagę na tę kwestię, by również przy miarkowaniu czy określaniu wysokości zadośćuczynienia wziąć ten element pod uwagę. To, że jednak będzie żył z tym piętnem już do końca życia. Czy ktoś mu w to uwierzy, czy nie, taki ślad pozostaje.
No ale czy w ogóle właśnie, to co na początku powiedziałem, czy wolność ma jakąś cenę? Czy w ogóle jesteśmy w stanie zrekompensować ludziom czas spędzony w więzieniu, gdzie tu już nie chodzi tylko o więzienie, chodzi o to, co oni tracą na tej wolności, prawda? W tym momencie.
Biznes, dom,
rodzinę.
Nie.
Proszę pana, na pewno nie, proszę państwa, ale to jest jakaś taka kulawa forma zadośćuczynienia czy odszkodowania. Kulawa, bo ona zawsze będzie kulawa, bo są pewne dobra prawne, których nie sposób jest na pieniądze przeliczyć. My jesteśmy tutaj karnistami, zarówno kolega Fedusie, jak i ja. No w związku z tym no nieczęsto ocieramy się o tego rodzaju pytania. Tak się zawsze mówiło trochę żartobliwie, że cywilista się zajmuje tym, za ile go bolało, jak mu tramwaj przez nogę przejechał. Pan, no, tak. No ale gdzieś trzeba znaleźć wyraz w pieniądzu. No, przyznajemy, że to nie jest nawet mało stosowne, prawda? za ile za dzień wolności? Ile za dzień wolności tego albo innego człowieka? Tak, czy no dzień wolności każdego z nas jest wart tyle samo?
Tu mówimy 300 tysięcy. Dzisiaj mówiliśmy o jednym z panów, że wystąpiło 17 milionów za 4 lata.
No tak, ile wychodzi miesiąc? W warunkach amerykańskich być może...
Nie, ale to mówimy o polskich. Przepraszam, ja mam prawo żądać w tym momencie. Ja sobie wyceniłem ten 4 lata, które mi zniszczono w moim życiu. Od tego faceta odeszła żona i tak dalej. Na 17 milionów. Wiadomo, państwo mu takiej kwoty nie przydzieli. No, ale można zapytać, dlaczego?
Tym bardziej, że dość śliskim tematem jest wycenianie wartości żony, która odeszła, wie pan. Ale no, to już sobie zostawmy. Natomiast chodzi rzeczywiście o każdy dzień życia praktycznie straconego, bo trudno jest dobrze zagospodarować życie w warunkach aresztu śledczego, no ale tutaj na tą sumę 17 milionów, o ile wiem, bo sprawę tylko znam hasłowo, no składają się także utracone korzyści. Tak. To znaczy mówimy o tym, ile ten człowiek by zarobił, gdyby nie był pozbawiony wolności, prawda? Oczywiście to są tylko pewne przymiarki, no a poza tym przymiarki, które także tworzą wrażenie niesprawiedliwości. Niech pan zwróci uwagę, no bo przecież sympatyczny skądinąd niesłusznie skazany kłusownik z Białowieży, który też przesiedział rok, no też może mieć dyskomfort. Dlaczego to jego, rok jego wolności jest mniej wart niż rok wolności biznesmena?
Jaka jest cena wolności? O tym mówimy. Panowie, dlaczego tak często nieprzestrzegana jest zasada, że każda wątpliwość winna działać na korzyść oskarżonego? Jest to domniemanie niewinności. A ja mam wrażenie, że wielokroć sędziowie jakby w ogóle na to nie zwracali uwagę i dla nich delikwent, podejrzany już jest winien jakby od początku.
Panie redaktorze, ta zasada, o którą pan pyta...
Ona pięknie brzmi.
No pięknie brzmi, jedna z podstawowych zasad. Tyle, że to sąd ma mieć wątpliwości co do pewnych faktów, natomiast nie jego obrońca, czy też widz na sali sądowej, czy przed telewizorem, tak?
No ale to sądy,
ale sąd, tak... sąd, gdy wydaje wyrok, to nie może napisać, miała wątpliwości, więc dałem mu w zawieszeniu.
Aczkolwiek w latach bardzo minionych był podobno w Gdańsku sędzia, który uzasadniając wyroki powiadał, przepraszam, że takie facecje opowiadam, a sąd teraz skazuje oskarżonego na karę wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania jej, albowiem ma wątpliwości co do winy oskarżonego. No wie pan, aczkolwiek...
To dlaczego skazuje?
Mówię, tego na sali sądowej nie słyszę. Natomiast tego rodzaju postawy, tego rodzaju sytuacji, kiedy uważa się, że wymierzona kara nie jest szczególnie dolegliwa, tego rodzaju sytuacje niestety się, myślę, zdarzają w praktyce sądów. Oczywiście one się nigdy zdarzać nie powinny.
Natomiast, panie doktorze, tak, jeżeli sąd miałby wątpliwości, to powinien je napisać w uzasadnieniu wyroku. I wtedy rzeczywiście z tą zasadą rozstrzyga. Natomiast jeżeli napisze...
Dobrze, ale na przykład, czy w sprawie pana Tomasza tak nie było, bo on się przyznał, ale czy w innych sprawach wyroków wydanych, gdzie, nie wiem, chociażby bodaj 2 lata temu w Gdańsku sąd okręgowy uniewinnił Czesława Kowalczyka od zarzutu zabójstwa. To była jedna sprawa Macieja N., Gajowego, chodziło o zabójstwo, o zlecenie zabójstwa z kolei konkubiny i tak dalej. Maciej Endo,
narzeczonego,
dobrze, wszystko jedno. I ten człowiek został skazany na 25 lat więzienia, po czym po latach 12 wychodzi z tego więzienia, bo się okazuje, że znalazł się prawdziwy sprawca. Bo ten, z którym on miał działać i niby zastrzelić tamtą osobę, zmienił zeznania. Dlaczego? Bo ci, którzy byli winni, już przestali mu pomagać. Skomplikowana sprawa, ale fakt jest faktem, że mężczyzna wychodzi po 12 latach, gdzie był skazany na lat 25. No i co? I możemy poczytać, że sądzicie panowie, że tam może pan sędzia czy pani sędzia miała wątpliwości, uzasadniając wyrok? Jak się czuje taki sędzia, który dzisiaj widzi, że on skazał gościa na 25 lat więzienia, on wychodzi i to był zły wyrok? Nie wiem. Ja bym powiedział dziękuję, odchodzę z zawodu chyba.
A pewnie czuje, co czuje taki sędzia? Pewnie czuje kaca moralnego, bo to byłoby dość naturalne, ale przecież wszyscy mamy łatwość i sędziowie tutaj nie są wyjątkiem, no usprawiedliwienie własnych pomyłek. No, ten sędzia rzeczywiście czuje dyskomfort, ale powie, no przecież był świadek, no przecież zeznawał, no przecież próbowałam weryfikować to, co on powiedział. Weryfikacja przebiegła w taki sposób, że nie miałam wątpliwości co do tego, że mówi prawdę. No więc jakże mogłem człowieka uniewinnić? No tego rodzaju postawami także się spotykamy. A w końcu jest zawsze odwołanie się do Najwyższego, wie pan? Ja Duchem Świętym nie jestem.
Tam był tylko jeden świadek. I na tej bazie...
Panie redaktorze, każdy świadek jest oceniany w ramach swobodnej oceny.
Oczywiście, wiarygodny albo nie.
Tak, i może się tak zdarzyć, i tak się zdarzy, że jeden skład ma taki pogląd, taką ocenę tego dowodu.
Tak.
Drugi skład, inny, wyższa instancja, czy też ta sama, ale po powrocie sprawy
ale
mówi,
panowie,
jeżeli... ale ten element zaważył na tym, że ja inaczej tego świadka oceniam.
Dobrze, ale świadek świadkiem, jeżeli jest sprawa, też jedna z tych właśnie osób, które człowiek, który odsiedział 11 lat, został skazany na 15, jakoby za zabójstwo. Wyszedł już w tej chwili, ale ciągle jest, znaczy nikt nie anulował jego wyroku. On walczy o sprawiedliwość w Polsce, o tym też niedawno pisano, gdzie on miał alibi. Ileś osób twierdziło, że on był w innym miejscu. Nie stwierdzono jego kodu DNA. Wiele rzeczy nie stwierdzono. Natomiast tylko jakiś jeden człowiek mówił, że widział go tam i słyszał krzyki i na tej podstawie się skazuje człowieka na 15 lat, na miły Bóg. To chyba trzeba troszkę mieć, nie trzeba mieć szkoleń prawniczych, tylko po prostu spojrzeć na sprawę trochę z boku.
Panie redaktorze, no jedynym remedium na te bolączki, na które wskazuję, no to są bolączki związane z tak zwaną zasadą swobodnej oceny materiału dowodowego, byłaby formalna ocena dowodu, wie pan, no, a zatem można by kogoś skazać, gdyby był jeden świadek naoczny, albo dwóch świadków ze słuchu, albo przyznanie się oskarżonego jeden świadek, tak, albo jedna ekspertyza. No proszę pana, to czy i tak prowadzi do...
Są przypadki indywidualne, rozumiem. Rozumiem, panie mecenasie.
Model jest znany od średniowiecza.
Wiem.
I tak był stosowany. No, bardzo, bardzo zresztą sympatycznie i z niezłymi efektami, tylko nie wiem, czy była mniejsza ilość pomyłek sądowych.
Panowie, tu mam taki cytat profesora Jacka Hołówki, etyka kierownika Zakładu Filozofii Analitycznej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, który mówi, że każdy przypadek niewinnie skazanego jest błędem obciążającym wszystkie strony procesowe. Prokuratora za doprowadzenie do fałszywego oskarżenia, adwokata za nieskuteczną obronę, sędziego za podjęcie niesprawiedliwego werdyktu.
Panie redaktorze, jeśli można.
Oczywiście.
Procedura karna przewiduje takie odszkodowanie za niesłuszne skazanie, natomiast nie wydaje mi się, żeby to prokurator czy też obrońca oskarżonego podejmował wyrok skazujący. Przynajmniej nie zasiada.
Zgadzam się, ale jest też w tym jakiś udział, bo jeżeli jest bardziej skuteczny, no to klient wychodzi. Jeżeli przyjmujemy wszystkie możliwe warianty, że wszyscy są obiektywni, sąd podchodzi obiektywnie, kieruje się różnymi opiniami, biegli i tak dalej, i tak dalej. Więc...
Ja powiem, co jest szczególnym dyskomfortem po stronie adwokata. Otóż rzeczywiście to się pytanie pojawia, kiedy przychodzi do sytuacji, w której zostaje skazana osoba, którą się broniło, o której niewinności jest się przekonanym, szuka się po swojej stronie jakiegoś błędu, uchybienia i się nie znajduje. I to jest najgorsze, wie pan, bo wtedy nie prowadzi to wbrew pozorom do rozgrzeszenia siebie. Oczywiście można i pewnie często niektórzy tak czynią. Zrobiłem wszystko, nie wyszło, nie udało się.
Tak,
ale to zostaje na cały czas, na całe życie często, w szczególności w tych sprawach oczywiście bardziej poważnych. I to pytanie, z którym się właśnie zostaje, czy można było coś jeszcze? Albo nic nie można było i to jest już zupełnie porażające, jakby powiedział niegdyś minister sprawiedliwości, albo człowiek jest dotyka granicy swoich możliwości. Zrobił wszystko, zrobił tak dobrze, jak potrafił.
Czystość sumienia, myślę, tutaj
i zabrakło,
jest adekwatna, no, do takiego rozliczenia samego siebie.
Panie redaktorze, jeden z ministrów sprawiedliwości poprzednich powiedział, że przypadki niesłusznego skazania są to szpetne wpadki.
Tak, tak, no bo jego rozliczano z pewnymi...
A czy spotkaliście się, panowie, z sytuacją, na przykład, że znacie, gdzie jest sędzia, który na przykład no, zdarzyło mu się kilka razy wydać wyroki, gdzie się okazywało, że były to pomyłki?
Niewątpliwie, no, sędziowie są nierówni pod względem i chwalić Boga, że są nierówni. Gdyby byli równi, byłyby to komputery, które mają ten sam program wgrany, mniej prawda? Więcej. Sędziowie są nierówni, mądrzejsi. Mniej mądrzy. No takie to życie.
Bardziej wrażliwi na pewne
bardziej
rzeczy.
Wrażliwi, tak bardziej pracowici, tak. pełni obaw, pełni lęków. To się wszystko zdarza. Przecież to jest człowiek i to jest i tego się nie zmieni. Aczkolwiek oczywiście gdzieś tam jest w społeczeństwie tęsknota do tego, żeby załadować dane do komputera, to on wypluje wyrok. No nie daj Bóg, żeby tak
nie,
było.
No, znaczy, no to jakby było adekwatne, bo jednak ta mida jest ślepa. Powinna być ślepa, tylko powinna być ślepa w jakimś obiektywizmie. Ja mam wrażenie, że czasami tego obiektywizmu brakuje, przy czym już ja nie mówię nawet o tej karze czy odpowiedzialności, drodzy panowie, ale mówię o tym, że wielokroć prokuratorzy czy sędziowie, którzy popełniali tego typu pomyłki, skazując niesłusznie, potem awansowali. To znaczy, że oni są dobrymi prawnikami, oni awansowali, oni szli na wyższe stanowiska. No przecież to jakaś paranoja.
A to jest już kwestia polityki. Sumienia ich, nie, sumienia ich przełożonych, ponieważ każdy sędzia i każdy prokurator przełożonego swojego ma, który ocenia ich pracę.
Sumienie to trochę do kościoła może
powinien
pójść.
A w procesie awansowania no, bierze się pod uwagę chyba nie tylko sukcesy, ale i także pomyłki i one powinny być rozważane dość skrupulatnie.
I statystyki.
I statystyki, oczywiście, ale oparcie się na statystyce, proszę panów, no jest tendencją do znalezienia czegoś obiektywnego. No i co z tego, że on skazał dwie osoby niewinnie, kiedy ma dobrą, prawda, trwałość czy utrzymywalność
wyroków. Tak.
To mi przypomina takie powiedzenie Marka Twaina, że są trzy rodzaje statystyk. Kłamstw, przepraszam. Kłamstwo, cholerne kłamstwo oraz statystyka.
Oraz statystyka. No to wszystko można poukrywać, ale jednak no, jest presja tej statystyki, zarówno na policjantach, prokuratorach i sędziach i może przez to czasami brakuje tego obiektywizmu i tej opaski na tych oczach Temidy. Przy tym, panowie, weźmy jeszcze pod uwagę jeden aspekt tej sprawy niesłusznie skazanych. Mianowicie, wydając na kogoś niesłuszny wyrok, sprawia się, że prawdziwy przestępca wciąż porusza się na wolności i stanowi zagrożenie.
Nie zawsze, ponieważ są sytuacje, kiedy przestępstwa nie popełniono. Ja znam sytuację, kiedy ktoś został skazany za przestępstwo, które
nie było. Ale to już marginalne zupełnie.
Nie, wcale to nie jest marginalne, biorąc pod uwagę no, pewną tendencję do tworzenia pozorów, że przestępstwo się popełnia, oskarżania o niepopełnienie.
No ale mówmy o tych przypadkach, gdzie jednak, nie wiem, na przykład ktoś siedzi za zabójstwo niesłusznie,
a, nie, no,
a zabójca chodzi po ulicy, prawda?
Mamy dowód, że zabójstwo było, bo człowieka nie ma.
Nie żyje,
prawda? Oczywiście. No z tego rodzaju sytuacjami oczywiście się spotykamy. Natomiast ja chciałbym jeszcze nawiązać do tej myśli dotyczącej ewentualnie, bo co do jednego jesteśmy pewni. Nie zbudujemy systemu, nie zbudujemy procedury, która by prowadziła do wyeliminowania błędów.
Nie,
całkowicie.
Nie ma.
Można dążyć,
minimalizować.
Można to minimalizować poprzez odpowiednie uregulowania prawne. One są w moim przekonaniu. Można to.
Tylko ludzie zawodzą znowu.
Ludzie zawodzą, bardzo często zawodzą ludzie i to sobie powiedzmy wprost, przy czym nie wiem, gdzie leży tutaj błąd. Ja patrzę już na wymiar sprawiedliwości prawie ćwierć wieku i muszę powiedzieć, że coraz mniej jest sędziów czy prokuratorów, którzy są skłonni wykazać się pewną odwagą. Odwagą, która nie jest jakąś odwagą szaleńczą. Na przykład umorzenie czegoś wobec znikomego stopnia społecznej szkodliwości. Ja mówię to tu i teraz i wobec przedstawiciela mediów, prawda? Albowiem nie kto inny, tylko w moim przekonaniu to media zohydziły coś takiego, prawda? No jakże to? Ktoś zrobił coś, co odpowiada przepisowi na przestępstwo, a przychodzi prokurator i mówi... To nie jest przestępstwo. Przychodzi sąd i mówi, to nie jest przestępstwo. Jakże to możliwe? Może ktoś wziął w łapę. I chcąc być wolnym od tego rodzaju podejrzeń, no to się skazuje. No lekko się skazuje, chociaż sumienie by nakazywało powiedzieć krótko.
Media są winne, panie mecenasie.
Nie, jasne, sumienie by nakazywało powiedzieć. To jest taka, tego rodzaju duperela, że aczkolwiek odpowiada to przepisowi na przestępstwo, to nie jest moim zdaniem przestępstwo. I tego rodzaju odwagi nie ma. A ja pamiętam, panie, że kiedy zaczynałem,
panie mecenasie, słyszałem to było 5%.
Obojętnie, w którą stronę, panowie, to idzie, to uważam, że jednak statystyka jest czymś, co ich przytłacza, i policję tak samo. Zobaczcie, panowie, ile było przypadków. Ale tylko skończę przez sekundę. Było przypadków, gdzie, załóżmy, złapano delikwenta, który miał na swoim koncie 5 zabójstw. Dopisywano mu kolejne 3, bo pasowało to. Potem się okazywało, że nie było z tym nic wspólnego. Ale to pasowało do czego policji? Do statystyk, do wykrywalności.
No to mogło pasować do obrazu tego sprawcy, tego człowieka, którego akurat schwytano, bo im pasował. Natomiast ja bym był daleki od takiego przekonania czy kierowania takiego obrazu, że statystyka czy też skazania są podstawą tego...
Odpowiednie wyniki.
Awansów.
Tak, wyniki.
Tak nie wydaje
jak
mi się,
jak ktoś ma dobre wyniki, tak, to jest lepszy, awansuje.
No ale jeżeli wyrok będzie uniewinniający i wyrok zostanie zaskarżony i utrzyma się w drugiej instancji, czy też w Sądzie Najwyższym,
to jest dobry wynik.
W moim odczuciu tak.
Na pewno.
Otrzymał się w kilku instancjach, tak?
Gorzej, prawników spojrzało na to i powiedziało...
W takich szerszych, węższych składach. Natomiast i gorzej byłoby, gdyby te wyroki były tak raz lewo, raz w prawo. Tak? Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do takiej kwestii tutaj wniosków, może prokuratorskich, na rozprawach o umorzenie sprawy, o uniewinnienie delikwenta. Słyszałem, że takie przypadki się zdarzały. Również w Trójmieście, nie będę wskazywał.
Kolega słyszał, aczkolwiek jest 10 lat, chodzi po salach sądowych, ale tylko słyszał o tym, tak, bo co obrazuje mniej więcej skalę zjawiska.
Bo to oznacza, że przyznajemy się do pewnej nieprawidłowej oceny materiału, który zgromadziliśmy na poprzednim etapie.
Ale tak niestety się odbywa.
Ale chciałoby się tak czasami usłyszeć taki wniosek.
Panowie, czas biegnie. Ja chciałem tylko na koniec powiedzieć jedną rzecz, że George Bernard Shaw powiedział kiedyś, że zabójcą nie jest ten, który zamordował, ale ten, którego złapią. I myślę, że niestety ta kwintesencja jest najbardziej prawdziwa, bo ona potwierdza to, że wielokrotnie skazywani są ludzie niewinni.
Tym bardziej, że społeczeństwo chce złapania zabójcy. Patrz, sprawa Papały. Masz dyskomfort, jak nie złapią, a jak jeszcze uniewinnią.
W paru przypadkach również. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję panowie serdecznie za wizytę. A słuchaczy zapraszam za tydzień. Jeżeli macie Państwo jakieś pomysły, uwagi, proszę pisać na adres mailowy pitawal@radiogdańsk.pl. Dziękuję za uwagę. Tomasz Gamiński. Do usłyszenia.